Cześć, tu Kaśka Śledziewska
i Renata Włoch,
badaczki z Dela PWU, autorki książki Gospodarka Cyfrowa.
Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni.
Porozmawiajmy o państwie 4.0 i tym, jak generatywna sztuczna inteligencja będzie zmieniała funkcjonowanie instytucji publicznych, ale też usług publicznych.
Ja tu bym nawiązała do słowa statystyka. To znaczy statystyka, czyli nauka, która pozwala państwu, state, wiedzieć więcej o ludziach. I to państwo 4.0 może być postrzegane z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony właśnie jako państwo, które ma więcej danych, lepiej wie i może dostarczać lepsze usługi publiczne. Ale z drugiej strony to może być państwo, które lepiej wie, w związku z czym lepiej kontroluje.
Czyli czy powinniśmy się już czegoś obawiać?
Powinniśmy podchodzić do wykorzystania danych przez państwo, myślę, że analogicznie do tego, jak podchodzimy do wykorzystania danych przez korporacje, z podejrzliwością. To znaczy i państwo, i korporacje, jest taka świetna teoria Karla Polaniego, w którym on mówi, że właśnie państwo i z drugiej strony właśnie rynek próbują tłamsić to społeczeństwo. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra perspektywa do patrzenia na takie kwestie jak prywatność, jak no właśnie sposoby wykorzystania tych danych, które my bezustannie siejemy w przestrzeni wirtualnej, ale też tej przestrzeni rzeczywistej.
Bym powiedziała jeszcze, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę w kształtowaniu tych polityk publicznych na to, kto odpowiada i kto ma wpływ na wprowadzane technologie, wprowadzane rozwiązania i w ogóle na sposób myślenia, w jaki sposób reprezentanci i osoby, które wdrażają te rozwiązania, jak myślą o obywatelu i w jaki sposób postrzegają możliwości, jakie tam daje im technologia. Czy to ma być w służbie obywatela, czy też do jego lepszej kontroli.
Świetnie to podsumowałaś. Ja bym jeszcze tu dodała taki trend aktualny, czyli przypatrzmy się, kto jest na przykład obecnie w Radzie do Spraw Cyfryzacji. Brakuje tam ludzi, którzy by się zajmowali właśnie tymi kwestiami, o których powiedziałaś, tymi kwestiami normatywnymi, tymi kwestiami, które będą patrzyły nie tylko na interesy wielkich korporacji i na ich lobbying, ale również na ten oddolny interes obywatela.
Niezwykłym wyzwaniem są dane medyczne.
Zapraszamy do słuchania.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Choińska, a to jest ostatni odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj dwóch gości, doktora Michała Boniego oraz Bartosza Ślosarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
To może jeszcze kilka słów o moich gościach. Pan Michał Boni pełnił wiele znamienitych funkcji publicznych. Był posłem na Sejm, ministrem cyfryzacji i administracji, a także posłem w Parlamencie Europejskim. Ale jest również naukowcem. Zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kulturoznawstwa. Obecnie w swoich badaniach na SWPS-ie, na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się m.in. społecznym oddziaływaniem nowych technologii, cyberbezpieczeństwem i cyfryzacją. Natomiast Bartosz jest doktorantem na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz asystentem naukowym w Katedrze Socjologii Cyfrowej, również analityk Dela PWU. I w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. aktywizmem opartym na danych, zjawiskiem datafikacji oraz kwestią zarządzania danymi przez podmioty państwowe. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, o państwie 4.0, czyli ogólnie rzecz biorąc o cyfryzacji w administracji publicznej. Jak to wygląda w Polsce, jak w innych krajach Unii Europejskiej oraz jak sytuację zmienia sztuczna inteligencja, bo na tym też skupiamy się w tym podcaście. To może zacznijmy od pytania do pana Michała. Jaki jest dzisiaj poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce, a jaki w innych państwach Unii Europejskiej, jak my na tym tle wypadamy? Jak to się zmienia? Jakie są perspektywy na przyszłość?
Jak się patrzy na takie raporty DESI, które pokazują rozwój gospodarczy i cyfrowy krajów europejskich, to jesteśmy w samym ogonie krajów europejskich, ale tam są brane pod uwagę, szczególnie już teraz w tej metodologicznie nowej wersji DESI, cztery czynniki: kapitał ludzki, transformacja cyfrowa i biznes oraz łączność, a także usługi publiczne. To się teraz nazywa chyba cyfrowe usługi publiczne. I w tej ostatniej dziedzinie my jesteśmy w o wiele lepszej pozycji. Mamy tutaj w ciągu ostatnich lat różne osiągnięcia i duża część usług administracyjnych publicznych została ucyfrowiona. Nawet było takie badanie pokazujące, że w krajach wyszehradzkich, tak, jesteśmy zdecydowanym liderem. No to pokazuje, że tutaj się rzeczywiście zmieniło i to bardzo. Aczkolwiek ciesząc się z tego, i myślę, że to jest taki wątek i takie działanie, które dalej powinno być rozwijane, myślę, że warto zastanowić się nad dwoma kwestiami. Po pierwsze, czy te wszystkie usługi administracyjne świadczone drogą cyfrową są przejrzyste i przyjazne w użytkowaniu. Po drugie, czy my mamy zaufanie do tych usług publicznych, i tak rozszerzę teraz ten katalog. I po trzecie, co też chyba jest ważne, czy one są w pełni transakcyjne, tak to się fachowo nazywa. Mhm. To znaczy, rzeczywiście następuje jakaś wymiana, tak? Nie tylko myśli, ale danych i później w efekcie pracy nad tymi danymi usługa jest realizowana. My jesteśmy na takim poziomie 3, jeśli chodzi o ten poziom transakcyjności, może 3 plus niektórzy używają, ale to, co byłoby w pełni satysfakcjonujące, to jest poziom 4. Czyli w pełni transakcyjne usługi. I w tym kontekście na przykład, jak patrzymy na usługi związane z ochroną zdrowia, gdzie mamy indywidualne konto pacjenta, gdzie po latach walki o to, żeby była recepta, tu COVID przyspieszył w gruncie rzeczy, tak? Tragiczne, nieszczęśliwe zdarzenie, ale przyspieszył te procesy rozwoju tych usług. No to oczywiście możemy się zastanawiać, czy 16 chyba milionów uczestników i mających indywidualne konto pacjenta, czy wszystko na tym indywidualnym koncie pacjenta jest, co będzie potrzebne w przyszłym rozwoju usług zdrowotnych i nawet w kontekście tego wielkiego europejskiego przedsięwzięcia, czyli Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych. Czyli nie jest najgorzej, ale jest jeszcze w sensie jakościowym jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
A jakie są właśnie perspektywy na najbliższe lata? Czy to widać te zmiany, znaczy te pozytywne podejście do tego i to, że to będzie się zmieniać jednak w kierunku pozytywnym?
Ja mam taką nadzieję, tylko to jest trochę tak, jak przy każdej zmianie rządu, w jakimś sensie dosyć zasadniczej, tej, która teraz nastąpiła. Na pewno warto te osiągnięcia, jeśli chodzi o cyfryzację usług administracyjnych i publicznych, kontynuować, ale tak na dobrą sprawę, myślę, że te wątki jakościowe, przejrzystości, przyjazności, co zresztą jest też nowym wymaganiem z tego DESI, tak? Żeby badać trochę bardziej satysfakcję, tak? Tych, którzy biorą, korzystają z tych usług administracyjnych. I mnie się wydaje, że to jest wszystko przed nami, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że prace nad tym, jak ta cyfryzacja ma wyglądać, trwają. Ministerstwo Cyfryzacji prawdopodobnie do czerwca pracując będzie chciało przedstawić mniej więcej w czerwcu taką strategię cyfryzacyjną na najbliższe lata i wtedy oczywiście się okaże. Jak się patrzy porównawczo na różnego rodzaju działania cyfryzacyjne, w tym na te usługi, tak, publiczne, administracyjne i porównuje się nakłady, mówię o nakładach europejskich, to na to zadanie jest najwięcej nakładów, tak? Największe kwoty pieniężne idą. I z pewnego punktu widzenia ta swoista europejska przewaga, jeśli chodzi o budowanie usług administracyjnych o charakterze cyfrowym, jest taką rzeczywiście przewagą konkurencyjną Europy. W żadnym regionie świata nie ma takiego nacisku na to kładzionego.
Powiedział pan, że w procesie cyfryzacji przetwarza się no jednak dużo danych i teraz właśnie zastanawia mnie, czy taka cyfryzacja z perspektywy obywatela to jest jednak więcej korzyści czy więcej zagrożeń, na przykład biorąc pod uwagę jego dane osobowe, które są przetwarzane. Bartek, co byś powiedział na to?
To znaczy, ja bym jeszcze dodał do poprzedniej wypowiedzi pana doktora, że poza samą dynamiczną transformacją cyfrową, jaką Polska przechodzi, mamy też do czynienia z pojawieniem się realnych potrzeb obywateli w zakresie cyfryzacji różnych usług. I oczywiście pewnie przykład, którym ja się posłużę, jest jakiś tam unikalny do pewnego stopnia, ponieważ dotyczy kwestii zanieczyszczenia powietrza i dystrybucji wiedzy pod postacią danych o jakości powietrza. No ale ten przykład pokazuje, że wiele instytucji, których celem było monitorowanie i raportowanie, na przykład Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, dopiero w zetknięciu z zaangażowanymi obywatelami uczył się, jak na przykład te dane o jakości powietrza komunikować. I tutaj...
Czyli to obywatele uczyli tak, samego inspektora.
Nawet jak zbierać je, prawda?
Dokładnie,
bo
tak.
Obywatele w Warszawie na przykład, przepraszam, że wchodzę w słowo, osadzili więcej tych urządzeń zbierających dane, niż Inspektorat Środowiska przewidywał i ma zapisane w ustawie, jak gęsto one mają być umieszczone.
Tak, tak, dokładnie. Więc w tym sensie jest tutaj takie też między czasem instytucją publiczną, a obywatelami jest też takie napięcie... Kto lepiej datafikuje na przykład powietrze, więc to jest oczywiście ciekawa kwestia, ale wracając do twojego pytania, czyli to było pytanie o to, czy...
Czy więcej korzyści, czy więcej zagrożeń jest związanych z cyfryzacją administracji?
No właśnie, znaczy wydaje mi się, że trudno to też rozpatrywać w kategoriach absolutnych, że to jest albo jakby poważne zagrożenie, albo jakaś wielka szansa. I znowu wracając trochę też do tego, co dr Boni nadmienił, wydaje się, że kluczową kwestią jest zagadnienie zaufania, zaufania obywateli do instytucji państwa. I to widzieliśmy przy COVID-zie i przy pandemii i też przy sposobach raportowania danych, chociażby o zachorowaniach, gdzie dostrzegalny był pewien sentyment w niektórych grupach społecznych, że być może te dane są nierzetelne, że być może one są w zły sposób komunikowane. Więc często na przykład w kontekście użycia danych marketingowcy używają zagadnienia zaufania. I o ile to oczywiście jak to u marketingowców jest to zawsze trochę naciągane.
Zaufanie użytkownika do danej usługi.
Tak, zaufanie użytkownika do danej usługi i do danej marki, z którą wiąże się też... taka chęć tego użytkownika dzielenia się danymi z tą marką. Że ona jakby wynika z zaufania zbudowanego między marką a tym konsumentem. I o ile wiadomo, że jest to pewna taka ideologia marketingu, jaka się za tym kryje, to wydaje się, że rozumienie zaufania między państwem a obywatelem moglibyśmy rozpatrywać również w kategoriach zaufania. I to jest jakby kluczowy czynnik, który decyduje tak naprawdę o tym, w którą stronę te polityki danych będą zmierzać.
Jeżeli mogłabym jeszcze tylko to pociągnąć, przepraszam, bo tak mnie zastanowiło, że jeżeli wspomniałeś o marketingu, jednak jest to sektor prywatny i tutaj charakteryzuje się to dobrowolnością jednak w jakiś sposób dawania swoich danych, no ale wydaje mi się, że w sektorze publicznym jednak jesteśmy do tego zmuszeni, tak jak został wspomniany system IKP, tak? No to tutaj nie możemy powiedzieć, że chcemy dać te dane albo nie chcemy po prostu.
Znaczy możemy nie założyć.
Znaczy możemy IKP. Tak, no akurat w tym przypadku możemy nie założyć, no ale wiele danych, które jednak oddajemy państwu, no nie kontrolujemy tego, tak? Po prostu one są przetwarzane przez państwo bez naszej jakiejś większej zgody, wiedzy.
No, a jeśli mogę, to bym kontynuował ten wątek zaufania, tak? Bo ja sobie zadałem pytanie kilka miesięcy temu, po tym jak minister zdrowia przeczytał informację o tym, jaką receptę przepisał lekarz samemu sobie, ale to nie ma znaczenia, tak? Znaczy odkrył coś, co powinno być niewidzialne, tak? W przestrzeni publicznej. I pomyślałem sobie, jak będzie wchodziła w życie i praktycznie realizowana ta europejska przestrzeń danych zdrowotnych, to ile pracy w Polsce trzeba będzie wykonać, żeby ludzi przekonać do tego, że to nie jest jakieś zło, które przekręci ich dane, zabierze, ktoś niepowołany się dowie o ich stanie zdrowia, tak? Pracodawca dowie się o stanie zdrowia osób pracujących, tak? To jest jedna z największych obaw, tak? Więc moim zdaniem ta kwestia zaufania, ona jest kluczowa, tak? I o tym warto pamiętać i trzeba tworzyć wszystkie zabezpieczenia, jak również uświadamiać nam, że te procesy przetwarzania danych, jeśli one mają następować, to one muszą następować zgodnie z odpowiednimi regułami, tak? To znaczy one są określone w RODO, jest zasada anonimizacji, jest zasada pseudonimizacji danych i trzeba mieć pewność, tak? Że to się dzieje właśnie w taki a nie inny sposób. I mnie się wydaje, że taka im więcej tych usług administracyjnych, im więcej przetwarzania naszych danych, im więcej potrzeby zaufania, tym więcej także takiej odpowiedzialności w układaniu procedur, tak? I jeśli sztuczna inteligencję czy mechanizmy algorytmiczne używa się do poprawienia sprawności dostarczania efektów w postaci usług administracyjnych, występuje z wnioskiem o jakieś informacje dotyczące, nie wiem, ziemi, tak, wartości majątku i tak dalej, to powinienem mieć 100% pewności, że te dane gdzieś nie wyciekną, tak? I że one nie zostaną, oraz, że mimo tego, że są zarządzane w sposób automatyczny, że one są prawdziwe. A skoro jest tak, że mogę mieć taką wątpliwość, to ścieżka odwoławcza w stosunku do tego, jak pracują, tak, te dane i jak usługa, realizacja usługi administracyjnej wygląda, powinna być jasna. Moim zdaniem na dzisiaj, jak patrzymy na polskie usługi administracyjne, nie ma jasności tej ścieżki odwoławczej. Tak? Znaczy, jeśli ja uznam, że się nie zgadzam z jakąś decyzją administracyjną podjętą z mojej inicjatywy, tak, ale realizowaną w sposób zautomatyzowany, to nie za bardzo wiem, do kogo mam się zwrócić i jak długo na przykład ta reakcja będzie trwała, to wtedy wchodzą, to jest taka różnica między światem dawnym papierowym, a światem elektronicznym. Mm-hmm. Ze świata papierowego płynie wtedy informacja, że jest czas 30 dni na coś, tak? No to 30 dni to jest w ogóle jakaś kosmiczna epoka, niewyobrażalnie długa w całej przestrzeni cyfrowej. Więc jakby myśląc o jakości, trzeba iść w tę stronę budowania właśnie zaufania. I ostatnia rzecz związana z tym zaufaniem. Myśmy mieli 2 lata temu czy 3 lata temu bardzo dobrą inicjatywę w ramach tych usług administracyjnych, mianowicie możliwość elektronicznej rejestracji nowonarodzonego dziecka. Świetne, tak? Nie wychodzę z domu, rejestruję, wszystko się odbywa bardzo wygodnie, tak? Bo wygoda jest jedną z kluczowych rzeczy. I co się też okazało? W końcowych artykułach tej ustawy znalazły się zapisy udostępniające dostęp do danych urzędów stanu cywilnego 24 rodzajom różnych służb w Polsce. I oczywiście można powiedzieć, no przecież nie ma się co dane dotyczące mojego daty urodzenia, no ale tam są różne dane, tak? Osoby na przykład, które się nie rozwodzą, ale wchodzą w stan separacji i podpisują takie papiery separacyjno-majątkowe z kimś drugim. Czy to są dane, na temat których ABW powinno coś wiedzieć, tak? Czy CBS, czy cokolwiek.
Jeszcze bez naszej wiedzy i zgody.
Bez naszej wiedzy i zgody, tak? Znaczy ustawowo zapewnione, tak? Więc moim zdaniem bardzo dobrze, że pan zaczął ten wątek, bo możemy się cieszyć, że to się rozwija, idzie do przodu, ale radość będzie dopiero wtedy pełna, kiedy jako obywatele będziemy mieli poczucie, że nasza obywatelska i ludzka podmiotowość nie jest zagrożona.
Wydaje mi się, że ta kwestia zaufania wiąże się też z zagadnieniem, drugim dużym zagadnieniem, które dotyczy kwestii społecznej kontroli nad technologiami, bez znaczenia, czy mówimy o sztucznej inteligencji, czy technologiach datafikacji szeroko pojętej. Bo oczywiście możemy powiedzieć, że na przykład w wielu kontekstach na świecie używa się mechanizmów predykcyjnych, na przykład w zagadnieniu bezpieczeństwa, tak? Szeroko pojętego. No ale jakby kluczowe jest to na przykład w kontekście tych mechanizmów predykcyjnych i tych sposobów predykcji, na jakich danych ćwiczymy zachowania tej sztucznej inteligencji. No i też w konsekwencji, co uznajemy i kto uznaje na przykład, jak definiuje anomalię, którą na przykład te systemy predykcyjne muszą wyłapywać. I możemy sobie wyobrazić, że to jest użyte w kontekstach państwa takiego idealnego, demokratyczno-liberalnego, jako coś też pozytywnego, tak? Wyłapywanie...
jest coraz mniej na świecie.
Którego jest właśnie, no właśnie do tego zmierzam. Znaczy, możemy sobie też wyobrazić użycia w państwach autorytarnych, których...
Chyba nie musimy sobie wyobrażać, takie zastosowania są.
Takie zastosowania są. I to też oczywiście bierze się z na przykład takich kwestii, jak to, że państwa autorytarne nauczyły się internetu, nauczyły się technologii i nauczyły się w bardzo konkretnym momencie historycznym. Znaczy one się tak naprawdę nauczyły po tym, gdy nadeszły skutki arabskiej wiosny około 2011 roku. I dla wielu przedstawicieli państw autorytarnych to, co się stało z Muammarem Kaddafim, było taką wizją, która zmusiła ich do zaangażowania się w zagadnienia takie jak sztuczna inteligencja i zbieranie danych. Więc w tym sensie kontrola jest tutaj też istotna i tutaj oczywiście mówię o demokratycznej.
Tak, oczywiście. W zasadzie mówisz o tym, jak te dane są wykorzystywane, no bo przecież dane mogą być pewnym zasobem ekonomicznym, jeżeli mamy ich odpowiednią ilość. I właśnie jakbyś mógł rozwinąć ten temat, jak państwa, w tym Polska, korzystają na tych naszych danych.
Z jednej strony oczywiście to jest kwestia, że to się wiąże też w jakimś stopniu z kategorią obywatelstwa, w sensie też jaki profil obywatela w tych takich państwach cyfrowych powstaje. I tutaj z jednej strony możemy mówić o profilu obywatela, który jest w pewnym sensie konstruowany przez państwo. Tak? To są różne narzędzia scoringowe i tutaj znowu pojawia się oczywiście ten taki sztandarowy przykład pilotażowego programu w Chinach, tak? Tak zwanego systemu zaufania społecznego.
Z tego co wiem, to już nie jest tylko i wyłącznie pilotaż.
Tak, chociaż tam...
Ale szczęśliwie nie weszło w cały film.
Tak, jest, to jest,
takie były zamiary
jest,
na początku.
Jest tam jakaś trudność też z implementacją. Oczywiście to musielibyśmy wchodzić w jakąś taką sowietologię pewnie, żebyśmy odkryć, dlaczego tak się stało, że to nie jest w całych Chinach. No ale znowu, możemy odnieść to do państw Zachodu i zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące scoringu. Mhm. Oczywiście pierwsza myśl to jest scoring kredytowy i to są bardziej te usługi o charakterze prywatnym, no ale również to jest kwestia scoringu w zakresie polityki społecznej, tak? Czyli czy my się kwalifikujemy na dane świadczenie, czy nie. Mhm. I to są jakby istotne rzeczy, które mogą jakby decydować też o dobrostanie i życiu ludzi. Przy czym też trochę nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, mianowicie problem też jest taki, też może nie problem, ale fakt. Fakt jest taki, że państwo zawsze miało pewien monopol nie tylko na powiedzmy legalną przemoc, ale też na możliwość datafikacji szeroko pojętej i kwantyfikacji populacji.
Tak? Dyskrecjonalną przemocą.
Tak. Więc tutaj narzędzia cyfrowe po prostu umożliwiają mniej więcej to samo, co zawsze było jakoś w gestii państwa narodowego. Mhm. Tak? Spis powszechny jest czymś takim, co jest jakby tradycyjną wersją zbierania danych. Ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli jakby podążać za tym, to zwróciłbym uwagę na zagadnienia dotyczące upowszechniania wiedzy w oparciu o dane. I tutaj są te wątki, możemy wrócić do tych wątków dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Znaczy pojawiła się realna potrzeba tego, żeby dostawać w czasie rzeczywistym informacje o tym, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w twoim bezpośrednim położeniu w obrębie jakiejś lokalnej społeczności.
No tak, mamy nawet aplikację na telefon,
tak,
prawda?
Tylko nie zawsze też je mieliśmy, a Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska raczej, i co też jest uzasadnione metodologicznie, bo też nie chciałbym jakby obsadzać tej instytucji jako tej złej. To jest bardzo uzasadnione metodologicznie, żeby te dane zbierać w dłuższych okresach czasu i żeby je publikować na przykład z dwutygodniowym opóźnieniem, bo to jest wtedy rzetelnie, znaczy to jest rzetelnie wówczas wytworzona wiedza. Więc w tym znaczeniu tutaj zwróciłbym uwagę, że obywatele coraz częściej też sięgają po czujniki, po różnego rodzaju technologie ubieralne, które ich datafikują. I ta potrzeba, z jednej strony mamy państwo, które ma swoje interesy w kwantyfikowaniu całych populacji, ale z drugiej strony jest też coś w nas, jest jakaś taka realna potrzeba, też taka kulturowa, żebyśmy mierzyli tę rzeczywistość wokół nas.
No to też chyba jest też tak, że są takie dziedziny, w których ta nasza otwartość na to, żeby przepraszam za określenie, z nas zbierać dane, jest istotna, ponieważ przynosi nam bardzo duże korzyści, tak? Jeśli stosujemy te techniki ubieralne, technologie ubieralne, które pozwalają mierzyć stan zdrowia, które pozwalają oceniać różnego rodzaju zagrożenia, które mogą się pojawić, tak? Czy to dla pracy naszego serca, czy to dla nagłego wzrostu poziomu cukru, czy to w wielu różnych innych dziedzinach, tak? I moglibyśmy sobie wyobrazić, tak? Taki system, że mamy te urządzenie, impulsy z tych urządzeń i sygnały informacyjne przechodzą do takiego centrum monitorującego i tak naprawdę kadra lekarska, która tam jest, tak? Dokonuje oceny i wtedy skraca się czas szybkiej reakcji na to, co w organizmie nadchodzi. Mhm. Czyli ratowane jest życie, tak? I mnie się wydaje, że taka zgoda na to, żeby to następowało, to powinna być oczywista. Z drugiej strony, ja jeszcze raz dzisiaj wrócę do tej pseudonimizacji i anonimizacji danych, bo te dane, szczególnie zdrowotne, proszę pamiętać, mamy dane osobowe, które są istotne, wrażliwe, mamy dane wrażliwe. Zdrowotne, które są szczególnie wrażliwe i mamy dane szczególnie wrażliwe, zdefiniowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które dotyczą na przykład poglądów politycznych, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, wiary itd., itd. Więc jakby im więcej używamy tych danych, tym nasza świadomość dotycząca ochrony danych i naszej kontroli nad danymi, tak? Jeśli w tym systemie estońskim, bardzo już ucyfrowionego państwa, mamy do czynienia z sytuacją, w której ja jako obywatel, pacjent mogę widzieć, że ktoś niepowołany, czyli bez mojej zgody, nie mój lekarz, wchodzi w zbiór moich danych zdrowotnych. To w sposób automatyczny, jednym kliknięciem zawiadamiam o tym policję i policja ma obowiązek prawny z przepisów prawa wynikających zareagowania i sprawdzenia, co się dzieje. I to jest uproszczona sytuacja, ale to jest taka sytuacja, w której to ja, tak, jestem kontrolerem tego, co się z tymi danymi dzieje. I podobnie taki element kontrolny, który się pojawia teraz, za chwilę zacznie się proces realnego wdrażania, chociaż to wdrażanie będzie wieloetapowe i wielomiesięczne, czy paruletnie nawet. Myślę o regulacji o sztucznej inteligencji. No tam mamy zakaz scoringu, tak? W wielu różnych dziedzinach. I to jest taka realna odpowiedź, tak, Europy, Unii Europejskiej, na to, żeby jednak nie przekraczać, tak, pewnych granic, które mogą naruszać taką jakość życia i poczucie podmiotowości człowieka. Więc tak naprawdę chodzi o taką równowagę pomiędzy tym, jak realizować nasze potrzeby, tak jak pan to świetnie określił, i korzyści, tak, które płyną z tego wielkiego przetwarzania różnych danych, jak robić to bezpiecznie dla nas, jak robić to zresztą bezpiecznie dla całego systemu, tak? Bo jeszcze mamy cyberbezpieczeństwo, jeszcze mamy możliwość hakowania tych danych, kradzenia tych danych i tak dalej, i tak dalej.
Same więc problemy.
Te wymogi są silne, tak? I problem polega na tym, żeby nie podchodzić do cyfryzacji, bo zaczęliśmy od cyfryzacji usług administracyjnych, w taki, powiedziałbym, prosto rywalizacyjno-sportowy sposób. Im więcej ucyfrowimy, tym będziemy lepszym państwem. Będziemy lepszym państwem, jeśli ten proces będzie przejrzysty, pod kontrolą obywatelską i demokratyczną, tak? I ja sobie też tak wyobrażam, że przy tej dyskusji o ewentualnym płaceniu na wybrany przez siebie wskazany kościół, tak? Jakiś odpis podatkowy i tak dalej. Pojawiły się takie pytania w różnych grupach społecznych, a co będzie, jak ksiądz Robocz będzie wiedział, że ja zapłaciłem albo nie. Czy wtedy moja rodzina, tak, pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. Otóż trzeba pamiętać, na to też trzeba nałożyć RODO.
No tak.
To, że ja decyduję w systemie podatkowym się na jakąś decyzję, to jest tajemnicą. Urząd Skarbowy to wie, tak? Ale nikt inny nie powinien wiedzieć. Więc moim zdaniem im więcej, tak jak już powiedziałem, tak, tych procesów zmian i korzyści, które są ewidentne dla nas i też oczywiście takiego zbierania danych, pan powiedział tutaj, im więcej danych, tym te usługi będą lepsze, ale jakby z uniknięciem ryzyka uprzedzeniowego. tak? Ryzyka uprzedzeń. Czyli bo bardzo często jest też tak, że my uważamy, że cyfryzacja polega na tym, mamy jakieś zbiory danych, cyfryzujemy, czyli elektronizujemy i idziemy dalej. I wtedy
i to tyle.
Uprzedzenia zawarte w papierowym modelu rozwiązań przenoszą się do świata cyfrowego. I dlatego jest ważne, żebyśmy ten moment namysłu, tak, mieli, żeby nie dopuścić, tak, do takiego czy innego sposobu ograniczenia wolności człowieka. Przecież pamiętacie Państwo tę debatę o tym zarządów PiS-u, że kobiety, które są w ciąży, będą musiały się rejestrować. Rejestr ciąż. I problem nie polega na tym, bo z pewnego punktu widzenia ktoś powie, no to ważne, wiemy, można pomóc.
W zasadzie
i tak
mogą
dalej.
Być to pomocne.
Ale w państwie, które definiowała przynajmniej duża część społeczeństwa jako autorytarne albo quasi autorytarne, to są dane, które mogą być przeciw człowiekowi, przeciw kobiecie w tej sytuacji wykorzystane. Więc ten element kontroli demokratycznej jest kluczowy.
I znowu wracamy do tego elementu zaufania do państwa,
tak,
prawda?
Tak.
To znowu wszystko na tym się opiera. Ale jeszcze wracając do tych na przykład zegarków zbierających nasze dane zdrowotne, no bo zastanawiam się, bo teraz jednak głównie podmioty z sektora prywatnego zbierają te nasze dane, jeżeli nosimy zegarki, nie wiem, Apple'a, tak, czy innych marek. Więc jak na razie państwo z tych danych korzystać nie może, czyli nie możemy nimi efektywnie zarządzać my jako obywatele. Więc wydaje mi się, że to jest pieśń przyszłości, ale czy może mylę się i może to jest możliwe już w najbliższych latach?
Ja bym użył jeszcze jednego określenia, mianowicie wprowadziłbym do tej naszej dyskusji kategorię dobra wspólnego. To znaczy, na ile różne dane, które są zbierane, abstrahując w tej chwili od podmiotu, który je zbiera, czy to jest podmiot prywatny, czy to jest podmiot, instytucja publiczna, tak, która z założenia powinna cele publiczne realizować i zmierzać w stronę dobra publicznego, to ja sobie myślę, że wielkie obszary danych, naszych danych, powinny się mieścić w takiej kategorii dobra wspólnego. I jeśli one są kategorią dobra wspólnego, to potrzeba byłoby wypracować taki system, tak? I w tych regulacjach dotyczących zarządzania danymi i tak dalej są takie kroki, tak, zrobione, to co Unia Europejska przyjęła. Zwiększa się możliwość dzielenia się danymi, tak, w oparciu o różnego rodzaju mechanizmy zaufania.
Tak.
To jest jeszcze za mało rozwinięte, tak bym to powiedział, dlatego że to będzie klucz na przyszłość. Te dane nie powinny być własnością firmy, która oferuje mi urządzenie, które te dane zbiera. Z założenia te dane powinny wchodzić do takiej, jak to Janek Zygmuntowski mówi, tak, wspólnicy danych, tak? I ja myślę, że nad tym się warto zastanawiać na przyszłość, tak? Jak z punktu widzenia rozwoju różnych dziedzin życia i nas jako ludzi, naszych potrzeb i nas jako obywateli, te wspólnice danych powinny funkcjonować ze wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami i z naszą kontrolą tych danych. Myślę, że w perspektywie kilkunastu lat duże big techy także będą to musiały, to jest mocniejsze określenie, albo zrozumieją, albo będą musiały to zrozumieć. Dlatego, że ta walka na przewagę, tak? Ja mam dostęp do danych, tak? Tak jak toczy się teraz ta wielka batalia, był taki artykuł na stronach OECD parę dni temu napisany o tym tak zwanym scrappingu, o tym zdrapywaniu danych, tak, z różnego rodzaju stron, co jest potrzebne do OpenAI, do czata GPT, do generatywnej sztucznej inteligencji. No ale z tym się wiąże z jednej strony potrzeba, żeby tych danych było jak najwięcej, no, ale z drugiej strony to jest kwestia też własności intelektualnej, prawa, tak, autorskiego i różnych innych rzeczy. Więc jakby dylematy, tak, związane z tym, jak używać danych i w tym sensie rozdzielenie, jasne powiedzenie sobie, są jakieś olbrzymie zbiory danych, które powinny mieścić się w kategorii dobra wspólnego. Ja byłbym wielkim zwolennikiem czegoś takiego, że to nie jest, to my wytwarzamy te dane, tak, naszymi zachowaniami, śladami, które gdzieś zostawiamy i tak dalej. I to nie może być tak, że ten, kto je zbiera, tak, to ma taką przewagę, tak, i w związku z tym będąc właścicielem może robić wszystko, tak? Także z nami, bo zwróćcie uwagę, no przecież tak naprawdę dopiero przy DSA, przy tym o usługach cyfrowych regulacji pojawiła się kwestia taka, no dobrze, a co zrobić, żebyśmy mieli większe prawo wyboru niż system rekomendacyjny nam oferuje, tak?
No tak.
Jeśli chodzi o dostęp do informacji różnych, tak? Więc ta przestrzeń naszego wyboru, naszej ścieżki, naszych decyzji, tak? Po to, żeby było zaufanie w tym świecie, jest kluczowe.
Mhm. Wydaje mi się, że zagadnienie danych jako dobra wspólnego jest ważną kategorią. W pewnym sensie można by było to odnieść w ogóle do polityki otwartych danych, gdzie też z jednej strony ta wizja otwartości, też po stronie rządowej, kreowała zaufanie, tak? Bo to było dane dotyczące na przykład aktywności instytucji rządowych, miały mieć ten charakter transparentny i otwarty. Tylko zawsze to się też wiąże z jakąś taką pewną ambiwalencją. Znaczy, otwarte dane miały to do siebie, też badacze otwartych danych wskazywali, że późniejsza realizacja tej idei sprowadzała się na przykład do zrzutów z Excela na stronach internetowych. Tak? Czyli w tym sensie ktokolwiek, kto nie posiadał...
Dane, które nie mają tak naprawdę żadnej wartości dla mnie jako obywatelki,
tak,
prawda?
Tak, zwłaszcza jeśli nie, ten obywatel albo obywatelka nie posiada jakichś takich podstawowych nawet umiejętności analitycznych. Więc w tym sensie nie było na przykład wizualizacji tych danych, nie było jakiegoś sensu w tych danych. Więc to jest pierwsza rzecz, ale są też różnego rodzaju konsekwencje takie nieoczekiwane. Na przykład w moich badaniach zajmowałem się też danymi o bioróżnorodności, a dokładnie o ptakach. Te dane o ptakach są istotne w kontekście też polityki klimatycznej Unii Europejskiej, więc jakby one tak przepływają właśnie od ludzi, którzy je zbierają do instytucji. No i tam pojawiła się taka kwestia, że powstają pewne platformy danych, na których są wizualizowane na mapie dane dotyczące ptaków, gatunków zagrożonych i tak dalej. No i jedna z ciekawych takich nieoczekiwanych konsekwencji, na przykład takiego udostępnienia powszechnego danych o ptakach, generowała efekt pod postacią taką, że korzystali z tego również różnego rodzaju łowcy. Łowcy gatunków szczególnych,
no tak,
które można było sprzedawać później na czarnym rynku.
Dobro zamienia się w zło.
No właśnie.
Dokładnie. Więc w tym sensie można... Jest też inny przykład. Akurat niekoniecznie jakby z moich badań. Jedna z badaczek technologii antykorupcyjnych pokazała, jak platforma danych, która zbierała wszystkie informacje o korupcji w Indiach, mogła zostać wykorzystana jako właściwie taki interaktywny cennik. Gdzie, w którym miejscu...
Za ile trzeba kogo skorumpować, żeby osiągnąć cel.
Dokładnie, więc to jest... Tutaj takie niebezpieczeństwo się też kryje w tym kontekście i takiej pełnej otwartości. Też pytanie jakby... Na ile
zarządzać, na ile otworzyć, tak?
Tak, dokładnie.
No, znaczy jedno i drugie pewnie, tak? Otworzyć, ale zarządzać, ale z drugiej strony nie zatrzymać tego procesu otwierania i otwartości, dlatego że jakaś część duszy ludzkiej ma ciemny kolor, tak? Bo jakby zło w jakimś sensie potencjalnie tkwi w każdym, tak? Czy człowiek budzi w sobie to zło, albo warunki, w jakich funkcjonuje to zło, budzą, to już jest inna historia. I nie możemy tego problemu rozwiązywać przy pomocy innych problemów. Więc ja bym nie hamował, tak, tego procesu otwierania. Ale takich rzeczy jest dużo. Pamiętacie państwo, jak się mapy googlowskie na początku pojawiły i w gruncie rzeczy była informacja taka większa, tak, o budynku, który stał, numer tego budynku. Teraz te pewne rzeczy są trochę zasłonięte, tak? Znaczy widzimy przestrzeń, ale de facto nie możemy już skojarzyć sobie, że pod numerem 12 na jakiejś ulicy jest wypasiona willa, tak? Bo to jakby ten sam skutek mogłoby odnieść. Nie trzeba i gangsterzy nie jeżdżą po mieście szukając, gdzie kogo można obrabować, tak? Tylko biorą mapę googlowską i to
sobie
sprawdzają. Więc to jasne, trzeba mieć to na uwadze, ale moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy jest taka, żebyśmy my sobie uświadomili, jakie ślady w tej rzeczywistości on life, jak rozmawialiśmy przed audycją, o tym Floridi określił, czy nie ma podziału na świat offline i online, tylko jesteśmy w jednym. Jak to wszystko tak na dobrą sprawę wygląda, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, naszą podmiotowość, możliwości wyboru, tak? I takie, powiedziałbym, cyfrowe samostanowienie. Bo to jest tak, są dane, które ja sam mimowolnie, to ja z przerażeniem patrzę w mediach społecznościowych na ludzi, którzy nieustannie pokazują własne małe dzieci, tak, w różnych grach i zabawach. Sam mam wnuki i się w ogóle cieszę i tak dalej. Do głowy mi nie przyszło, żeby jakiekolwiek ich zdjęcie zamieścić, tak. To są podmioty ludzkie. W związku z tym bez ich zgody, tak, nie powinienem tego robić, tak? I moim zdaniem tu nie ma takiej świadomości, tak? Jest bardzo dużo różnych rzeczy, które my robimy, które po prostu, bo to też są dane na nasz temat, tak? Nasz obraz, tak? Nasze zdjęcie, wizerunek, później niekiedy bardzo trudno rozstrzygnąć prawnie, tak? Była rok temu taka historia, to na SWPS-ie się zastanawialiśmy też z udziałem Adama Bodnara. W Rzeszowie rodzice zgłosili na policję, że ich córka niepełnoletnia miała chłopaka i miała takie bardzo intymne, prywatne zdjęcia z tym chłopakiem. Rozstali się i ten chłopak zamieścił te zdjęcia w sieci. I teraz policja mówi tak, rodzice muszą zgłosić, ale policja mówi tak, ona te zdjęcia zrobiła za zgodą, tak? Nie było informacji, że był jakiś element przemocowy, przymusu czy czegokolwiek takiego.
Ale już zamieszczone nie zostały
ale
za zgodą.
Zamieszczone zostały bez zgody, tak? I wymyślaliśmy wtedy taką formułę, że być może potrzebne są takie instytucje powiernicze, tak? Obywatelskie, które w imię obywateli będą występowały o pilnowanie ich praw, choćby do chronienia ich danych, tak? I to może się nagle okazać na przyszłość, jak mówiliśmy tutaj o danych zdrowotnych, tak? Że rzecznik praw pacjenta będzie miał jeszcze jedną część instytucjonalną, ochronę danych pacjenta, tych, które są w sieci. To zupełnie jest, dzisiaj to jest inaczej, instytucja inaczej ustawiona. Ja chcę przez to pokazać, że jeśli chcemy naprawdę iść w świat danych, ale tworzyć rzeczywistość bezpieczną dla ludzi, dla nas jako podmiotów, no to te różne instytucje też muszą się przekształcić. To nie może być tylko instytucja zajmująca się RODO, tylko to muszą być różne instytucje, które ochronę danych będą miały w swoje działania wpisane.
Rozmawiamy właśnie o danych i o bezpieczeństwie, to dołóżmy jeszcze do tego sztuczną inteligencję. Zastanawia mnie, co tutaj sztuczna inteligencja zmienia, jak jest wykorzystywana może aktualnie w administracji publicznej, czy w ogóle jest w Polsce wykorzystywana, no i jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo, znaczy bezpieczeństwo danych.
Ja bym powiedział tak, że powiedziałem już o tym przykładzie takiego algorytmicznego, zautomatyzowanego podejmowania decyzji. No to można powiedzieć, że to sztuczna inteligencja, tak?
Tak. A to już jest wykorzystywane.
To już jest wykorzystywane przy niektórych, tak, procesach automatyzowania decyzji. Nie jest chyba wykorzystywane na jakąś wielką skalę. Natomiast oczywiście trzeba się do tego przygotować i moim zdaniem zadbać o to, żeby dostęp do danych, na których się uczy sztuczna inteligencja, był maksymalnie szeroki, tak? I właśnie nie tworzył różnego rodzaju możliwych uprzedzeń. A po drugie, proszę pamiętać, że bo w debacie się mówi sztuczna inteligencja, zła, dobra, neutralna. Zastosowania sztucznej inteligencji mogą być groźne, niebezpieczne dla człowieka, więc te zastosowania powinny mieć, i to w regulacji o sztucznej inteligencji w pierwszej wersji było mocno podkreślane, trochę na koniec zginęło, a mianowicie taki democratic oversight, taki nadzór demokratyczny. Ja uważam, że nad tym potrzebny jest taki nadzór demokratyczny. I to, co zostało wykreowane przy tej regulacji o sztucznej inteligencji na poziomie europejskim, ten AI Office, tak, on tego nie załatwi, tak? My do końca nie wiemy w kraju, która instytucja będzie nadzorowała, tak, funkcjonowanie.
Na razie się mówi o Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, ale
no tak,
też
ale to
nie
też
wiadomo.
Nie tylko, to też tak. Nie tylko, tak, powinno być. Więc jakby potrzebne są nam zupełnie nowe rozwiązania. Ten nadzór jest konieczny, ale z drugiej strony potrzebna jest bardzo jasna taka ścieżka obywatelskiego, konsumenckiego zwracania uwagi na to, że coś stoi i skracanie czasu, tak, znaczy, że coś jest nie tak. To jest to i też myślę sobie, że jak mówimy o usługach administracyjnych, bo od tego zaczęliśmy. Jest jeszcze część usług administracyjnych w Polsce, która wymaga uproszczenia procedur. Nie ma sensu dodawać działań sztucznej inteligencji do bardzo skomplikowanych 14-krokowych tak, procedur, bo być może te procedury trzeba skrócić z 14 do 7 albo 6, tak? Mhm. I wtedy, bo wtedy im mniej jest tych haczyków, które w tych krokach się kryją, tym to będzie bardziej bezpieczne i bardziej przejrzyste. Więc tak naprawdę, jak chcemy zacząć w pełni używać sztucznej inteligencji, to też powinniśmy określić obszary, w których to może być najważniejsze. Ja bym powiedział, że te, które wiążą się z bezpieczeństwem życia ludzkiego, powinny być na pierwszym miejscu. Różne inne nie musimy wszędzie mieć tej sztucznej inteligencji. Oczywiście. Bo taka prosta automatyzacja, tak, nie bez zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji będzie wystarczająca.
Bo chciałabym jeszcze wrócić do tego wątku, który pan doktor poruszył na samym początku, czyli polityk rządu związanych z sztuczną inteligencją. Jakby mógł pan rozwinąć to, co pan powiedział na początku, czyli jakie te plany polskiego rządu są.
Ja nie wiem, jakie te plany są, dlatego że strategia sztucznej inteligencji powstała w roku 2020 i ona bardzo ładnie wygląda na półce, tak? Oczywiście. Takie tam ileś stron. Od tego czasu, jak zaglądam taki przegląd, tak, co się ukazuje na rynku, to znalazłem niedawno taką książkę, tak, prawne aspekty sztucznej inteligencji, wielu autorów, fantastycznie, rok wydania 2021. No to ho-ho, ma się to nijak do dzisiejszych, dzisiaj wchodzących w życie przepisów prawnych. Więc mnie się wydaje, że po pierwsze, zanim będziemy mówili, że zainwestujemy tu, że będziemy najlepsi w Europie, no nie, w świecie, nie będziemy, znajdźmy swoje własne miejsce, to powinniśmy bardzo dobrze przygotować się do wdrażania regulacji o sztucznej inteligencji. To jest bardzo skomplikowane wdrożenie. Mhm. Nie pamiętam z przepisów unijnych z iluś tam lat wstecz, żeby było takie skomplikowane. To znaczy nie tylko na dwie raty, tak, ale na kilka tych rat, co będzie wchodziło nawet niektóre sektory, tak, i użycie sztucznej inteligencji w tych sektorach gospodarczych będzie wchodziło w różnym czasie. Więc trzeba się do tego wdrożenia bardzo dobrze przygotować. Sugerowałbym zresztą, żeby w planie polskiej prezydencji pierwsza połowa 2025 roku znalazła się taki wniosek, żeby może cała Komisja Europejska razem z Parlamentem Europejskim, oprócz tego, że jest regulacja, żeby nie myśleć, wchodzi w życie regulacja, mamy załatwione. Nie, nieprawda. Wchodzi w życie regulacja, musimy ją dobrze wdrożyć. Czyli jak będziemy to w całej Europie wdrażali, tak? Jak to tak będzie, no to wtedy też sobie uświadomimy, jakie możemy mieć w Polsce priorytety, jeśli chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji. Mhm. Tak, żeby to przynosiło korzyści. Tak, kiedy z Olą Przegalińską siedzieliśmy i mówiliśmy, samochody elektryczne. Nie, no może niekoniecznie, tak? Ale precise farming, rolnictwo, przy różnych potencjałach olbrzymich polskiego rolnictwa, gdyby do tego dodać, nie rezygnować z Zielonego Ładu, tak, ale dodać jeszcze te elementy nowych technologii, no to budujemy realną przewagę konkurencyjną w oparciu o coś, co realnie funkcjonuje. Więc moim zdaniem ta strategia sztucznej inteligencji w Polsce, czy może lepiej, żeby nie tych w Polsce dzisiaj, to sprawdzaliśmy niedawno, jest około 700 strategii w różnych dziedzinach życia. No to
troszkę za dużo.
Tak. Może plan działania, tak?
Plan działania
rozpisany na 2-3 lata. Mhm. I jeszcze jedno. To musi być plan działania, w którym istnieją, działają, współdziałają wszyscy interesariusze. Znaczy nie dialogowo, tak? Nie ma tak, że świat ja odbywałem taką jeszcze na forum Unii Europejskiej taką krucjatę, żeby do różnych rzeczy dodawać świat nauki, tak? Znaczy świat nauki musi uczestniczyć w tym wszystkim. Nie na zasadzie, że jakaś firma powie, no to zaprosimy naukowców, no nie,
tylko na zasadzie realnej współpracy.
Przy nowych technologiach to jest oczywiste. Świat etyki, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyśmy taki plan działań opracowali dotyczący sztucznej inteligencji ze wskazaniem, ile co by kosztowało i co jest naprawdę potrzebne, jakie priorytety, to nie zrobimy tego na hura, tak? Nie będzie takiej obietnicy, że będziemy mieli, tak jak kiedyś była obietnica 100 tysięcy tam samochodów elektrycznych, to że będzie nie wiadomo ile tej sztucznej inteligencji. Ma być tyle, na ile nas stać, ale w dziedzinach, które na dzisiaj są kluczowe, żeby tam to wdrażać.
Na koniec mam takie pytanie bardzo hipotetyczne w zasadzie do obu panów, no bo w kontekście pracy mówi się dużo, że sztuczna inteligencja może zastąpić pracowników, ale czy sztuczna inteligencja może zastąpić urzędników państwowych? Co by panowie powiedzieli? Oczywiście jest to bardzo pytanie hipotetyczne.
To To jest właściwie takie pytanie, ja bym je trochę obrócił. Znaczy, czy my byśmy chcieli tego? Czy byśmy chcieli, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła urzędników? Wydaje mi się, że nie, mimo wielu różnych interakcji z administracją w Polsce. Nie uważam, żeby to był dobry kierunek. Znaczy, przede wszystkim takim podstawowym argumentem na nie, który ja widzę jako socjolog, jest fakt, że sztuczna inteligencja i wszelkie wyłaniające się w XXI wieku technologie radykalnie przyspieszają. Znaczy, one radykalnie przyspieszają i tempo życia, i tempo rozumienia różnych zjawisk, a my raczej w Polsce mamy społeczeństwo, które będzie coraz bardziej senioralne. Więc to jest taka sprzeczność związana z tym, że będzie nam coraz trudniej nadążać. I to mówię o nas wszystkich. Będzie nam coraz trudniej nadążać za tym, co się dzieje chociażby ze sztuczną inteligencją, bo nawet jak my śledzimy, nie wiem, my jako badacze, no to ona się potrafi w tym momencie zmieniać z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. I oczywiście tutaj jest takie pytanie, czy tak naprawdę państwo dobrobytu przyszłości to nie będzie to państwo, które ma tę ludzką administrację, nie tylko w wymiarze jakościowym, ale też no realnym, że to jest, że po drugiej stronie jest człowiek.
No ja bym chciał, żeby lekarz był lekarzem człowiekiem, a jeśli potrzebuje skorzystać ze wsparcia, uzupełnienia w różnych czynnościach przyspieszających podjęcie decyzji, rozpoznanie, diagnozę i tak dalej, to niech używa sztucznej inteligencji. Podobnie z urzędnikiem. Niech ma wszystkie narzędzia do tego, żeby jakaś analityka związana z tym, jak historycznie wygląda jakaś kwestia, żeby to mu podać tak szybciutko wynik takiego researchu, takiego badania, takiej analizy, a nie żeby go zastępować. Tak? I mnie się wydaje, że jeśli jest istotne, w Polsce szczególnie, budowanie kapitału zaufania, które jest na niskim poziomie, no to nie będziemy budowali tego kapitału zaufania, jeśli nagle powiemy, to teraz jest człowiek i maszyna. Człowiek i maszyna tak, ale wtedy, kiedy się nie wymieniają, nie ma replacementu, tylko kiedy współpracują, tak? Uzupełniają się. I to jest ta ścieżka. Tego się też trzeba nauczyć. Bo to nie jest wcale takie proste, tak?
Oczywiście.
Przy tych nowych modelach pracy mówi się o augmented work, praca poszerzona, tak? Czyli taka, co do której badacze MIT twierdzą, jeszcze do końca nie wiemy, jakie korzyści nam przyniesie ta współpraca człowieka i maszyny, tak? No ale to jednak jest tak, że ten człowiek jest tutaj prymarny i podstawowy.
Świetnie. I na tym zakończmy. Bardzo dziękuję wam za udział.
Dziękujemy.
A to był ostatni odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni. Dziękuję, że byliście z nami i serdecznie zapraszam do odsłuchu pozostałych 5 odcinków, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także zachęcam do śledzenia innych naszych inicjatyw na profilach społecznościowych DELAB UW.